Pozdrawiam serdecznie słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Premier Beata Szydło we wtorek rozmawiała w Warszawie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem w sprawie rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie w tej sprawie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i PSL. Szefowa Rady Ministrów po spotkaniu z wiceszefem komisji powiedziała, że rząd zaproponował rozwiązania, które mogłyby zostać przyjęte przez parlament. W jej ocenie propozycje zmierzają do tego, by spór został zażegnany, a Trybunał mógł spokojnie funkcjonować. Premier zapewniała, że ze strony rządu i większości parlamentarnej jest wola porozumienia. Dodała, że rząd prowadzi z Komisją Europejską konstruktywny dialog. Szefowa polskiego rządu podkreśliła też, że Polska musi ten problem rozwiązać sama. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział, że konflikt wokół Trybunału to wewnętrzny problem, którego rozwiązanie można wypracować w Polsce. Zapewnił, że Komisja Europejska dołoży wszelkich starań, by znaleźć rozwiązanie. Najprawdopodobniej jutro, jak powiedziała rzecznik Komisji Europejskiej, Frans Timmermans zda komisarzom relacje ze swych rozmów w Polsce. Tymczasem opozycja, która spotkała się w Sejmie, zdecydowała o powołaniu grupy parlamentarzystów i ekspertów w odpowiedzi na kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował o tym szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Według niego warunkiem rozmowy o kompromisie jest wcześniejsze przyjęcie ślubowania od trzech sędziów i wydrukowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 podkreśla, że opozycja stawia zaporowe warunki. Spotkanie opozycji miało się odbyć w ubiegłym tygodniu. Politycy tych partii przenieśli je na wtorek po decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Polski. Rząd otrzymał czas do poniedziałku, aby przedstawić plan rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Od stycznia Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę ochrony państwa prawa. Jej rozpoczęcie Komisja uzasadniała sytuacją wokół Trybunału i nierespektowaniem jego wyroków. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje oficjalną wizytę w Norwegii. We wtorek odwiedził Instytut Noblowski w Oslo, gdzie wygłosił oficjalne przemówienie. Prezydent wskazał, że jedną z najwyższych wartości ludzkich jest pokój, który umożliwia wzrastanie i rozwój narodów. Mówiąc o potrzebie utrzymania pokoju na świecie, Andrzej Duda przypomniał tragiczne losy Polski podczas wojen światowych, a także w drugiej połowie XX wieku. Jednocześnie prezydent podkreślił na konieczność ciągłego zabiegania o zgodę między państwami. Prezydent Duda nawiązał też do nasilającej się obecnie w Europie atmosfery konfliktu zbrojnego. Prezydent wskazał, że dialog między narodami oraz powrót Unii Europejskiej do swoich korzeni pozwolą patrzeć w przyszłość z nadzieją i otwartością. Prezydent Andrzej Duda zakończy trzydniową podróż do Norwegii dzisiaj. Intensywna polityka międzynarodowa, szeroki horyzont intelektualny i dynamizm w kontaktach z sojusznikami to cechy prezydentury Andrzeja Dudy. Tak profesor Mieczysław Ryba podsumował mijający dziś rok sprawowania urzędu przez szefa polskiego państwa. Politolog za mocne punkty działania prezydenta uznał przygotowania szczytu NATO w Warszawie oraz budowanie strategicznych relacji z państwami Paktu Północnoatlantyckiego. Prezydent Duda od pierwszych dni urzędowania podkreśla ważną rolę polityki historycznej i kładzie nacisk na szeroko pojęte bezpieczeństwo kraju. Jego polityka jest spójna i dąży do realizacji obietnic wyborczych złożonych Polakom, ocenił politolog profesor Mieczysław Ryba. Z ostatniego sondażu TNS Polska dla tygodnika W sieci wynika, że wzrasta poparcie Polaków dla prezydenta Andrzeja Dudy. Gdyby dziś odbyła się druga tura, otrzymałby 60% głosów. Większość z nas uważa też, że szef polskiego państwa godnie reprezentuje nasz kraj. Podatek od hipermarketów będzie miał dwie stawki, 0,8% i 1,4% oraz 17 milionów złotych kwoty wolnej od podatku, poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów. W projekcie przewidziano wprowadzenie skali progresywnej obejmującej dwie stawki i progi podatkowe. Pierwsza stawka ma wynieść 0,8% od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 milionów złotych i 170 milionów złotych. Druga stawka wyniesie 1,4% i będzie nią opodatkowana nadwyżka podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 milionów złotych. Przewiduje się także kwotę wolną od podatku w wysokości 17 milionów złotych miesięcznie. Jednak teraz najważniejsza będzie ocena kupców, podkreśla poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Projekt jest efektem trwających od początku lutego bieżącego roku konsultacji społecznych, w ramach których przedsiębiorcy sektora handlu oraz organizacje ich zrzeszające zgłosiły liczne postulaty i uwagi. Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej został wysłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ruch Narodowy chce, aby z sali obrad polskiego Sejmu zniknęły flagi Unii Europejskiej. Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją do marszałka Izby Marka Kuchcińskiego. Ruch Narodowy wskazuje, że w wielu kwestiach polityka Unii Europejskiej jest rozbieżna z interesem Polski. Chodzi m.in. o ingerencję Unii w naszą suwerenność, tożsamość narodową oraz tradycyjne wartości. W związku z tym partia apeluje, aby rząd pokazał stanowczy sprzeciw wobec działań Unii Europejskiej. Jednym z jego aspektów ma być właśnie usunięcie elementów takich jak flagi z polskiej przestrzeni publicznej. Poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, mówi, że sfera symboli jest bardzo ważna, szczególnie w kontekście trwającego procesu unifikacji państw narodowych. Dobry klimat do takich posunięć daje przyjęta niedawno uchwała w sprawie suwerenności naszego kraju, dodaje poseł Winnicki. Petycję do marszałka w sprawie usunięcia flag Unii Europejskiej z Sejmu można podpisać na stronie www.ruchnarodowy.net. Religia może pojawić się na maturze już za 5 lat. O takiej możliwości na antenie jednej z rozgłośni radiowych powiedział ksiądz biskup Marek Mędyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Jak wskazał, episkopat otrzymał od rządu sygnał, że po wprowadzeniu 4-letniego liceum i złożeniu odpowiednich dokumentów, matura z religii mogłaby odbyć się po raz pierwszy w 2021 roku. Według jednego z dzienników rozmowy w sprawie są dość intensywne. Na razie rząd nie wypowiada się oficjalnie na ten temat. Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, podkreśla, że religia jest źródłem wiedzy o świecie, dlatego powinna pojawić się na egzaminie dojrzałości jak najszybciej. W marcu tego roku chęć wprowadzenia religii na egzamin maturalny potwierdziła minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Wskazała ona, że obecnie religia jest przedmiotem dyskryminowanym, a przecież jest potrzebna osobom chcącym zdawać m.in. na teologię. Formalne warunki umożliwiające maturzystom zdawanie religii na maturze strona kościelna spełniła już 8 lat temu. W Łodygowicach na Śląsku odbyły się we wtorek warsztaty edukacyjne z cyklu Zrozumieć Media. Około 250 uczniów zespołu szkół ogólnokształcących miało okazję zobaczyć, jak wygląda praca w mediach. To już kolejna szkoła, którą odwiedzili dziennikarze Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Podczas spotkania młodzi ludzie mogli dowiedzieć się także, w jaki sposób nadawcy mediów manipulują przekazem. Uczestniczyli także w warsztatach. Zorganizowano je z inicjatywy Krzysztofa Chodorowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach. Niektórzy z uczestników warsztatów nie wykluczają, że swoją przyszłość zwiążą z dziennikarstwem. Warsztaty edukacyjne adresowane są do młodzieży ponadgimnazjalnej. Organizowane są w całej Polsce i cieszą się dużym zainteresowaniem. Wysłuchali Państwo wiadomości, które przedstawiła Katarzyna.